I rzeczywiście będą sprawy międzynarodowe, ale nie wschód na wschód i Kijów. Trzeba będzie nam poczekać na opowieść o cerkwi i Cyrylu i patriarsze Cyrylu pierwszym do godziny 17.30, ale będzie polityka zagraniczna, bo Londyn, w którym jest Tomasz Machura, teraz będzie ekonomista mieszkający w Londynie, teraz będzie naszym gościem. Halo, halo, słyszymy się?
Dzień dobry.
A, słyszymy się głośno i wyraźnie. Ciekawiej się robi z Brexitem, coraz ciekawiej i coraz mniej wiadomo.
Jak się wydaje, że ciekawiej nie może być, zawsze coś nowego pojawia się w polityce brytyjskiej i staje się jeszcze bardziej ciekawie. Tak również nastąpiło, bardzo ciekawe wydarzenia nastąpiły w ostatni wtorek, 29 stycznia, a mianowicie w Izbie Gmin było głosowanie, które miało doszerować rządowi czy premier Theresie May, jakie kolejne kroki parlament chce, żeby rząd podjął w sprawie wynegocjowanego, a później odrzuconego przez parlament porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską. To było dosyć niespodziewane, ponieważ po tak dotkliwej porażce, chyba była historyczną porażką, kiedy Theresa May przegrała głosowanie na temat porozumienia, które negocjowała przez 2 lata z Unią Europejską, dosyć nieoczekiwanie parlament przegłosował tak zwaną poprawkę Brady'ego. Był to konserwatywny poseł, którego poprawka przewidywała to, że parlament zwraca się do rządu, aby wrócił do negocjacji z Unią Europejską i aby wynegocjował inną wersję backstopu, czyli to, co parlament wyraził, że w zasadzie porozumienie o wyjściu z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest porozumienie do przyjęcia, tylko to, co się nie podoba parlamentarzystom, to, co się nie podoba Izbie Gmin, jest ten backstop, czyli irlandzkie zabezpieczenie, które bezterminowo utrzymuje Wielką Brytanię w Unii Celnej i pozostaje Unia, Wielka Brytania związana z Unią Europejską bez możliwości jednostronnego wypowiedzenia tego. Tu było dosyć komfortowa większość dla Theresy May, około 16 posłów, co w systemie brytyjskim jest dosyć komfortową większością. Ta poprawka została przegłosowana, a co zadziwiające jest to, że większość komentatorów spodziewała się, że inna poprawka, z kolei wychodząca z Partii Pracy, od posła Cooper, która mówiła, że parlament zwraca się do rządu, żeby uczynił wszystko, żeby doprowadzić do tego, aby nie nastąpiło tak zwane twarde wyjście, czy twardy Brexit, czyli żeby Wielka Brytania nie wyszła z Unii Europejskiej z 29 marca bez porozumienia. Do tej pory, tego się nawet spodziewa Unia Europejska, do tej pory Unia Europejska narzucała Wielkiej Brytanii tak naprawdę warunki tego porozumienia. Europejska była o wiele silniejszą, bardziej zwartą, wiedzącą, czego chce stroną. I całe negocjacje polegały na tym, że Unia Europejska przedstawiała coś, Wielka Brytania mogła wprowadzić tego niewielkie poprawki i każdy kolejny paragraf był przyjmowany. I wszyscy wiedzieli, Unia Europejska i Wielka Brytania, że wyjście bez porozumienia będzie czymś, co nie będzie dobre dla nikogo, no, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii. Unia Europejska jeszcze podchodziła do tego, że Wielka Brytania jest jednym z 28 krajów, więc nawet jeżeli trochę to zaważy na gospodarce Unii Europejskiej, nie będzie to aż tak wielkie wydarzenie, zwłaszcza, że teraz przeżywaliśmy okres dosyć szybkiego wzrostu gospodarczego. To, co się zmieniło, to chyba dane ekonomiczne, które były opublikowane na temat wzrostu gospodarczego we Francji i w Niemczech, które pokazały, że nastąpiło spowolnienie ekonomiczne. Nie wiadomo, że raczej się negocjuje w sytuacji, kiedy gospodarka rośnie 3% i możliwy jest spadek tego wzrostu gospodarki do 2%, a inaczej negocjuje się, kiedy gospodarka rośnie w tempie 1% i spadek o 1% powoduje, że następuje stagnacja lub wręcz wejście w recesję. I chyba to przekonało właśnie, taka argumentacja przekonała posłów brytyjskich, żeby dać jeszcze jedną szansę Theresie May, żeby wróciła do Unii Europejskiej, ponieważ teraz nagle, z racji tego, że te dwie duże gospodarki, francuska i niemiecka, zaczęły zwalniać, powoduje to, że Wielka Brytania ma też trochę argumentów ekonomicznych spowodujących to, że nawet Unia Europejska będzie teraz się 2 razy zastanawiała, czy na pewno warto straszyć Wielką Brytanię tym wyjściem bez porozumienia, ponieważ to będzie miało również bardzo poważne konsekwencje dla samej Unii Europejskiej.
Ta partia pokera trwa. Wszyscy zdaje się trochę blefują i grają ponad wartość kart, które posiadają w ręce. Pytanie, czy ktoś nie powie, sprawdzam i 29 marca okaże się, że ktoś przelicytował i że lądujemy z Wielką Brytanią, gdzie są granice celne, stawki, a cło jest wedle stawek WTO i nagle mamy duży problem.
to może być bardzo duży problem. To jeden z porównań, właśnie jak pan redaktor tutaj bardzo, bardzo dobrze zauważył, jest stawka pokera, w której każdy mówi, że ma silniejsze karty w ręku niż rzeczywiście ma. Drugim porównaniem, które jest używane teraz, szczególnie po ostatnim wtorku, że jest to trochę, jest to gra, którą znamy z amerykańskich filmów, kiedy lat 60. czy 50., kiedy dwóch młodych ludzi jedzie przeciwko siebie samochodami na jakiejś opuszczonej drodze i ten, który później skręci z kolizyjnego kursu, wygrywa. Czyli tutaj i Unia Europejska, i Wielka Brytania wydają się podążać na zderzenie. Ktoś będzie musiał pierwszy mrugnąć. Jeżeli nie mrugną, nastąpi 29 marca i właśnie będzie to bardzo ostre wejście, które będzie na pewno dla wszystkich będzie bardzo, bardzo kłopotliwe gospodarczo. Jeszcze pojawia się cały czas ten wątek Republiki Irlandzkiej, ponieważ backstop jest tym czymś, co Irlandia bardzo mocno obstawała przy tym, ponieważ Irlandia wie, jak dużym będzie to kłopotem dla niej. Z jednego powodu jest to, że cała gospodarka irlandzka z Wyspy Irlandzkiej, która dzieli się na południową Republikę Irlandzką, niezależny kraj, i północną, północny kraj związkowy, czy kraj pozostający w Unii z Wielką Brytanią, Irlandię Północną. I ta gospodarka się dość mocno zintegrowała z racji tego, że nie ma teraz granicy celnej, jest ten wspólny rynek. Więc wprowadzenie takiej granicy spowoduje bardzo duże turbulencje dla firm, które są często rozmieszczone po dwóch stronach granicy. Jest nawet takie słynne powiedzenie, że wyprodukować kufel Guinnessa, te składniki, które produkują Guinnessa, muszą granicę przekroczyć 5-6 razy w czasie cyklu produkcyjnego, więc to jest coś dużego. Z drugiej strony jest to, że Irlandia, właśnie całość eksportu irlandzkiego i importu idzie przez terytorium Wielkiej Brytanii, więc jakiekolwiek wprowadzenie ostrej czy twardej granicy powoduje bardzo duże kłopoty dla tego kraju. Na razie rząd irlandzki mówi, że nie zgodzi się na żadną renegocjację backstopu, że backstop jest tym czymś, przy czym oni obstają, ale z drugiej strony, jeżeli backstop jest tą rzeczą, która powoduje, że Parlament Wielkiej Brytanii jest w stanie odrzucić to porozumienie, to naprawdę brak porozumienia doprowadzi do o wiele twardszej granicy niż o wiele bardziej zamkniętej granicy, już mogłoby się wydawać. Także jest teraz piłeczka jest po stronie Unii Europejskiej i pewnie rządu irlandzkiego też, żeby zdecydować się na to, co może być, jakie może być tego rozwiązanie. Ale tak jak pan powiedział, jest to bardzo ostra gra, czy w pokera, czy właśnie jadące dwa samochody naprzeciwko siebie. Nikt nie wie, jak to się dalej potoczą.
To jeszcze na koniec zapytam cię o plotki, bo to mój ulubiony temat, czy kiedy chodzisz na lunche z koleżankami, kolegami z londyńskiego City, to temat Brexitu jest dla was emocjonujący, jest pierwszym tematem, czy trochę tak jak w Polsce, ten Brexit gdzieś tam się przewija w tle, ale wszyscy i tak mówią o aferze ze Stefanem Niesiołowskim.
Tutaj o Stefanie Niesiołowskim nikt chyba na szczęście nie słyszał, także o tym się nie mówi, ale chyba Brexit rzeczywiście jest tym... Jest tym tematem, który bardzo często się pojawia. Ludzie, szczególnie jak się spotyka znajomych z innych instytucji finansowych, to często się też wymienia jakieś czy to plotki, czy takie przygotowania, które instytucje robią. Teraz jedną z takich rzeczy, która jest już może mniej plotką, bo zostało to ogłoszone dwa dni temu, że Barclays, jeden z największych banków tutaj w Wielkiej Brytanii, przeniósł 160 miliardów swoich aktywów, został pozwolony na przeniesienie 160 miliardów swoich aktywów, czyli prawie 200 miliardów dolarów, do swojego oddziału, czy do swojej spółki córki, która jest umiejscowiona w Dublinie, tak aby te aktywa i konta tych klientów, które są klientami czy z Unii Europejskiej, czy klientami, którzy potrzebują dostępu do Unii Europejskiej, żeby zostały w ramach Unii Europejskiej. Także jest to, co jest przez pewien czas było dosyć takie nawet humorystyczne, że ludzie się śmiali trochę z tego, a nic nie wiadomo, pewnie nic z tego nie będzie. Teraz zaczyna ta rzeczywistość do ludzi docierać, czy też do firm same docierać, bo ponieważ mamy, no, zostały niecałe 60 dni, 50 parę dni do 29 marca i firmy cały czas nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich działalność, szczególnie działalność firm, które mają swoje interesy, prowadzą i w Unii Europejskiej, i poza Wielkiej Brytanii, jak to będzie wyglądało. Więc teraz firmy już chcąc, nie chcąc, muszą wprowadzić swoje swoje plany ewentualnościowe, już nie mogą dalej czekać. Także wiele firm, które nie chcą tego robić, tego, że są ogromne koszty, które muszą ponosić, zaczęły te rzeczy wdrażać i to jest na pewno bardzo niedobre dla Wielkiej Brytanii.
Powiedział Tomasz Machura, ekonomista pracujący w londyńskim City w sektorze finansowym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, na pewno będziemy się kontaktowali jeszcze.
Oj, do 29 marca nieraz, więc trzymaj się ciepło, bo podobno... O, u was jaka pogoda?
Było... Wczoraj było bardzo zimno, jak na pierwsze warunki minus 3 stopnie w centrum Londynu, to jest bardzo zimno, szyby w samochodach były pozamarzane, była ślizgawica na ulicy. Dzisiaj w nocy spadł śnieg, ten śnieg się nie utrzymał, jest taka szlapa powstała, aczkolwiek dużo ekscytacji miały i dzieci, jak dzisiaj odprowadzałem moje dzieci do szkoły, wszystkie ci znajdowały kawałek, małą kubkę śniegu i każde dziecko przez tą kubkę śniegu chciało przejść koniecznie, żeby poczuć się jak polskie dziecko w szkole, jak polskie dziecko w Polsce.
Jak w Polsce, tak my mieliśmy przez całe 2 tygodnie śnieg, ale w sobotę już, czyli jutro w Warszawie ma być 7 stopni o 13, a w nocy plus 3, w ciągu dnia 7, w niedzielę również 7, więc będziemy może mieli lepszą pogodę i cieplejszą niż w Londynie. Możesz nam zazdrościć.
Na pewno będę.
Do usłyszenia. 16:58 na zegarach. To jest dobry moment na piosenkę i to jest dobry moment, żeby posłuchać Lux Torpedy.
Popołudnie wnet.
2 minuty po godzinie 17:00 popołudnie wnet. Warszawa 878, Kraków 95.2 i oczywiście www.net.fm, tam można nas słuchać na bieżąco. A teraz posłuchajmy, co powie Ryszard Proksa, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry państwu.
Co powie na ten dwugłos? MEN ogłasza przełom. Pani minister Anna Zalewska mówiła, że doszło do przełomu w negocjacjach z nauczycielami. Związek Nauczycielstwa Polskiego wręcz przeciwnie zaprzecza. Mówi, przełomu brak, rozmowy stoją w miejscu. Jaka jest prawda, panie przewodniczący?
No, jeśli chodzi o ostatnie spotkanie, to nie ma żadnego przełomu, bo pani minister po prostu powtórzyła dokładnie to samo, tylko innymi słowami, co było na poprzednim spotkaniu. Także rzeczywiście żadna nowa oferta nie padła i żadne nowe propozycje nie padły. Także jesteśmy rozczarowani, bo rozumiem, że spotkanie miało być po to, żeby iść jakiś do przodu z pewnymi problemami. No niestety to ostatnie spotkanie nic nie wniosło. Oprócz tego, że pani minister to samo ubrała w inne słowa i nic więcej.
Pojawia się kwota. Dodatkowo około 1 miliarda na podwyżki dla nauczycieli. Zdaniem minister Anny Zalewskiej to jest ten przełom, ta nowa propozycja, która ma prowadzić do tego, żebyście państwo się spotkali po środku, czyli strona związkowa z rządem gdzieś po środku. W ramach tych podwyżek ten miliard jest, nie ma go. Jak to wygląda?
No też nie wiadomo do końca. No to ten 1 miliard to jest to 5% od września, które było na poprzednim spotkaniu. Także, że to nie jest jakaś nowa sytuacja, tylko zamiast procent mamy kwotę złotówka. No ale to jest za mało i jeszcze brakuje 1,4 miliarda, żeby przynajmniej w minimalnym stopniu zabezpieczyć to, co żądają związki zawodowe, także czekamy na to, bo to już wiemy od miesiąca, że jest 5% od stycznia i 5% od września, ale to w sumie daje nam zdecydowanie, już średniorocznie nawet nie ma co mówić, prawda? W każdym bądź razie i te inne propozycje, jesteśmy niezadowoleni, ponieważ pani minister, nie wiem, rozumiem, z Ministerstwa Finansów, dostała spore pieniądze na różnego rodzaju dodatki, a nie dostała pieniędzy na płacę zasadniczą. No, my już tych dodatków mamy serdecznie dość i od początku kadencji tego ministerstwa mówimy, że jak najwięcej dodatków zlikwidować, a szczególnie mamy 7 dodatków uznaniowych. I to ze strony samorządu, który no, bardzo skutecznie blokuje nam podwyższanie tych dodatków, a pani minister tu jeszcze nam proponuje następny dodatek i to taki, no, można powiedzieć, wręcz kuriozalny 1000 zł dla stażysty. No, to nie jesteśmy tym zachwyceni i w ten sposób próby zwiększenia naszych wydatków, płacy, jest wirtualny, ponieważ wiemy już, jak to mówimy od bardzo, bardzo dawna, że pójście w dodatki powoduje, że zdecydowaną większość dodatków nauczyciel nie widzi. I później nam się pokazuje tak zwaną średnią, gdzie jest wszystko wrzucone i wychodzi, że średnia płaca w oświacie jest 2 razy wyższa od rzeczywistej. I dlatego uważamy, że te propozycje zwiększenia dodatków, to jest zły pomysł.
Panie przewodniczący, skoro tak, to być może Solidarność przyspieszy swoje tryby protestacyjne i szybciej będzie zbierało deklaracje, opinie, robiło referendum protestacyjne i szybciej przystąpi do jakiejś akcji.
Znaczy, my wszystko robimy spokojnie i zgodnie z harmonogramem. Nic nie musimy przyspieszać. To, co do tej pory zaplanowaliśmy od września, jest konsekwentnie realizowane i tutaj się nie obawiamy. Są różne sygnały, prawda, większej lub mniejszej determinacji z różnych okręgów, ale to jest normalna sytuacja, prawda, natomiast harmonogram mamy przyjęty i nic na razie nam się ani nie opóźniło, ani nie przyspiesza.
Czyli żadnej akcji, powiedzmy przy okazji, to teraz w części szkołach ferie, to trudno o zwolnienie, ale takie pomysły się pojawiały.
Taki martwy sezon, tak.
Ale że jak się nowe semestry rozpoczną, to gremialne chodzenie na L4 może skłonić rząd do bardziej efektywnego dialogu.
Jesteśmy przeciwni temu jako Solidarność. Już od początku zdecydowanie jesteśmy przeciwni takiemu sposobowi wymuszania pewnych sytuacji. Ale idziemy zgodnie z prawem, tak jak nam ustawa o związkach zawodowych pozwala i spokojnie zrealizujemy cały harmonogram i w odpowiednim momencie.
A ten odpowiedni moment to kiedy może się zdarzyć, panie przewodniczący?
No gdzieś od połowy kwietnia będziemy konkretnie myśleć już.
To pani minister zdąży ogłosić start do Europarlamentu, wystartować, jeszcze uzyskać mandat i odjechać do Brukseli, a problemy zostaną.
No, ale władza zostanie, to jest tak zwany bagaż zaszłości. No pani minister ewidentnie gra na czas, to widać, ale to już nie tylko będzie problem, albo nie jest to już problem tej minister, ale rządu i następnego ministra.
Ryszard Prochca, przewodniczący Solidarności Nauczycielskiej, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za połączenie. Dziękuję. I do zobaczenia.
Popołudnie Wnet.
A my musimy i chcemy i zrobimy to, czyli co zrobimy? Zapowiemy, proszę Państwa, często Grek, kto słucha na audycji popołudniowej, ten wie, że kilka minut po godzinie 17 to jest moment, kiedy pojawia się piosenka, za którą ani ja, ani Darek nie bierzemy odpowiedzialności. To jest piosenka, którą dla Was przygotował Tomasz Wybranowski, a my zamieniamy się razem z Państwem w słuch, a jak już ta piosenka wybrzmi, to zajmiemy się najnowszym dzieckiem na polskiej scenie politycznej, czyli ruchem Biedronia, bo 3 lutego, czyli w tą niedzielę, żeby być bardziej precyzyjnym, na Torwarze odbędzie się duży kongres założycielsko otwierający program i projekt polityczny Roberta Biedronia, byłego prezydenta Słupska, i o tym już za chwilę, ale najpierw, jako że słowo się rzekło, no to Częstokraj.